Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach. Jego celem jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Misja Spoiler Mastera i cotygodniowe premiery odcinków w wolnym dostępie są możliwe wyłącznie dzięki wsparciu patronek i patronów tego podcastu w serwisie Patronite. Serdecznie im w tym momencie dziękuję, kłaniam się bardzo nisko, dzięki nim słuchacie tych odcinków. Szczególnie chcę podziękować moim patronkom i patronom imiennym, to znaczy Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Adamowi Andrzejowi Jaworskiemu, Annie Jóźwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Misiowi, Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miśce-Jackowskiej z podcastu Score and the City, Iwonie Oleszczuk-Jaźwieckiej, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Magdalenie Święch, Weronice Więsyk, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi, a także blogowi Przygody Scenarzysty prezentującemu analizy scenariuszowe. Dziękuję im wszystkim i zapraszam na odcinek Spoiler Mastera, odcinek wyjątkowy, który powstaje we współpracy ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, a konkretnie z przeglądem filmowym Nowe Horyzonty Tournée. To jest bardzo wyjątkowa impreza na mapie polskich przeglądów filmowych i nieprzypadkowo ten odcinek wyprzedza tę imprezę. Nowe Horyzonty Tournée to jest przegląd, który będzie miał miejsce konkretnie pomiędzy 25 i 28 kwietnia w ponad 20 kinach w całej Polsce. Na ten przegląd złożą się cztery tytuły. Samsara Loisa Patinio, Delikwenci w reżyserii Rodrigo Moreno, Eureka w reżyserii Lisandro Alonso, a także Wśród wyschniętych traw, film Nuriego Bilge Ceylana. To cztery filmy, które wyróżniają się niespiesznym tempem, zanurzeniem w naturę, kontemplacyjną narracją i zróżnicowaną konwencją. Pomysł na Nowe Horyzonty Tournée jest taki, aby przed tymi pełnymi wydarzeń, miesiącami festiwalowymi, którymi będą maj, czerwiec, lipiec, przygotować widzów na odbiór kina artystycznego, trochę innego, trochę spokojniejszego, właśnie za pomocą tych czterech długich seansów. Powtórzę to raz jeszcze. Ten odcinek ma swoją premierę 19 kwietnia 2024, a pomiędzy 25 i 28 kwietnia będą grane filmy z Nowe Horyzonty Tournée. Lista kin, w których te filmy będą grane, jest do znalezienia na stronie nowehoryzonty.pl. Serdecznie Was zapraszam. Na końcu odcinka wymienię także te wszystkie kina. Tutaj warto zaznaczyć, że w krakowskim kinie pod Baranami przegląd ruszył wczoraj, czyli 18 kwietnia 2024 roku, o czym informowałem w mediach społecznościowych Spoiler Mastera, więc w Krakowie, w kinie pod Baranami, ten przegląd jest troszeczkę wcześniej. Ten odcinek powstaje we współpracy z tym przeglądem, ale nie jest to odcinek o wszystkich filmach, mimo że widziałem wszystkie te filmy, jest to odcinek o filmie z tego zestawu, który podoba mi się najbardziej. Polecam cały zestaw, ponieważ wszystkie filmy są bardzo ciekawe. O każdym z nich mam trochę inne zdanie. Natomiast nie mam żadnych wątpliwości, że wszystkie je warto zobaczyć. Natomiast Delikwenci w reżyserii i wedle scenariusza argentyńskiego reżysera Rodrigo Moreno to jest ten film z tego zestawu, który uważam za najwybitniejszy. Powiem więcej, uważam, że jest to niemal arcydzieło, na pewno jeden z najlepszych filmów ostatnich lat, co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Na pewno jeden z najdziwniejszych, najdowcipniejszych, dodam. I film, co do którego mogę Was tylko błagać, żebyście go obejrzeli, ponieważ nie pożałujecie tego. Swoją drogą jest to film jeden z najdłuższych w owym zestawie. Nie przebija on długością Wśród wyschniętych traf Chaylana, ale jest to jednocześnie zdecydowanie najdowcipniejszy film tego zestawu. Najbardziej zaskakujący także swoim tonem i moim przekonaniu także film z tego zestawu, który stawia najgłębszą diagnozę naszej współczesności. Mogę powiedzieć tak, będziecie się na tym filmie świetnie bawić, mimo że jest to, tak jak już powiedziałem, film z elementami kina kontemplacyjnego, film, który trwa 189 minut, film, który mógłby się kojarzyć z takim twardym obiegiem festiwalowo-artystycznym. Zapewniam was, że jest to także film gatunkowy, film, który wspaniale bawi się z kilkoma gatunkami, przede wszystkim z takim gatunkiem, jakim jest heist movie, czyli film o napadzie na bank, a od pewnego momentu także bawi się, i to dosyć mocno, z westernem. Powtórzę raz jeszcze, każdy z filmów w tym zestawie Nowe Horyzonty Tournée jest interesujący, elementy westernu i gatunkowej zabawy pojawiają się także w Eurece. Samsara to film z eksperymentalnym elementem, jakiego jeszcze nie widziałem w kinie, ponieważ w pewnym momencie prosi się nas, abyśmy zamknęli oczy i gra świateł na ekranie zabiera nas niemal dosłownie do innego wymiaru. A wśród Wyschniętych Traw to film kontrowersyjny, ja kocham Chaylana. Ten film podobał mi się mniej, ale nie mam żadnych wątpliwości, że jest wart dyskusji. Jest to film, z którego wychodziłem dosyć wkurzony, przede wszystkim na głównego bohatera, ale jest to zdecydowanie film warty także uwagi i wart waszego czasu. Powtórzę, fanem Chaylana jestem od lat, czasami się z nim także spieram, raz jestem zachwycony, jak przy Uzaku, kiedy indziej jestem zirytowany, jak przy Zimowym Śnie. Natomiast jest to na pewno jeden z mistrzów współczesnego kina europejskiego i światowego. No dobrze, ale dzisiaj o delikwentach. Delikwenci to film z wieloma elementami zaskoczenia, więc powtórzę jeszcze mocniej wstęp do tego odcinka. Posłuchajcie go tylko, jeżeli nie boicie się spoilerów, jeżeli spoilery wam nie przeszkadzają. Jeśli chcecie sobie zachować wszystkie niespodzianki tego filmu, które mają wieloraki charakter, przede wszystkim są to dosyć duże zmiany tonu, w jakim film jest opowiadany, to wtedy polecam, żebyście odsłuchali ten odcinek już po obejrzeniu filmu. Celowo odcinek pojawia się przed przeglądem Nowe Horyzonty Tournée, po to też, żeby mógł was namówić do tego, żebyście koniecznie wybrali się na delikwentów. Tak jak mówię, polecam cały przegląd, ale moje serce bije najbliżej właśnie do delikwentów. Jest to wspaniały, wspaniały film i dzisiaj będę chciał się z wami podzielić moim entuzjazmem. Jeszcze jedna uwaga o spoilerach, bo w sumie w nazwie podcastu mam wpisany spoiler. Ja mam dosyć specyficzny stosunek do spoilerów i jestem ciekaw, czy ktoś też tak ma. To znaczy, ja pamiętam bardzo dobrze, że kiedy byłem mały, to lubiłem słuchać streszczeń filmów. Moja mama często opowiadała mi filmy, których jeszcze nie mogłem zobaczyć. Jakoś nigdy mi spoilery nie przeszkadzały. To znaczy, zawsze od tego, co się wydarza i jaki jest porządek akcji, o wiele bardziej interesowało mnie to, jak to będzie opowiedziane. Więc sam fakt, że coś w filmie się zdarza, jest dla mnie jeszcze mało interesujący. O wiele dla mnie jest bardziej ciekawe, jak to jest zaprezentowane, w jaki sposób, jaka emocja temu towarzyszy. A tego trochę się nie da zaspoilować, no bo co z tego, że powiem, że w filmie wydarza się A, i B i C, jeżeli te same wydarzenia A, i B i C mogą być opowiedziane w zupełnie różny sposób przez różnych reżyserów. To takie krótkie i niespodziewane dla mnie samego wyjaśnienie, jaki jest mój stosunek do spoilerów. Naprawdę uważam, że filmy są czymś więcej niż sumą wydarzeń w nich zawartych. Są także tonem, są emocją, a tych rzeczy nie da się opowiedzieć, więc od razu powtarzam, że w tym odcinku będą spoilery, ale mam także takie przeczucie, że jeżeli ktoś posłucha tego odcinka w całości, spodoba mu się to, co mówię o filmie Moreno, to wybierze się na ten film i będzie miał z niego absolutnie mnóstwo, mnóstwo przyjemności, której ten odcinek myślę, że nie zepsuje. Ale jeżeli ktoś jest wrażliwy, to ostrzegam. Jak zacząć opowieść o delikwentach? No, gęba sama mi się uśmiecha na myśl o tym filmie, bo jest to po prostu film fantastyczny. Chyba zacznę tak. Jeden z moich ulubionych filmów, który znajduje się w top 10 Spoiler Mastera, w tej górnej dziesiątce mojej listy wszechczasów, to film pod tytułem Ludzie w niedzielę. Tam głównym sternikiem był Robert Siodmak i oczywiście mówiłem już o tym filmie w odcinku rankingowym. Natomiast ten film cudowny kończy się napisem, o którym mój przyjaciel, współdyrektor artystyczny festiwalu Timeless Film Festival Warsaw, Sebastian Smoliński, powiedział, że to chyba najsmutniejszy napis w historii kina. Ten napis oczywiście kończy film zatytułowany Ludzie w niedzielę, w którym widzieliśmy to, jak grupka młodych Berlińczyków spędza wolny czas nad jeziorem, kąpiąc się, zażywając słońca, romansując, kłócąc się. A ostatni napis odnosi się już do obrazu Berlińczyków, którzy w poniedziałek idą rano do pracy. I ten napis mówi o milionach ludzi, którzy czekają tylko na jedno, czekają na kolejną niedzielę. Uwielbiam ten napis, uwielbiam ten film. Film oczywiście sugeruje, że ludzie tak naprawdę żyją tylko w niedzielę. To znaczy, że jesteśmy takimi stworzeniami, które są skazane na pracę w sposób nieubłagany. Tylko bardzo, bardzo niewielki procent z nas nie musi pracować, żeby funkcjonować, a jednocześnie te chwile odpoczynku są tak naprawdę tymi chwilami, w których często czujemy, że żyjemy naprawdę. To są te chwile, dla których się pracuje tak naprawdę, bo praca jest także właśnie po to, żeby móc sobie potem pozwolić na ów czas wolny. I przyszło mi to do głowy, kiedy obejrzałem Delikwentów, ponieważ Delikwenci Rodrigo Moreno to jest właśnie film o terrorze pracy i o tym, co możemy zrobić, żeby wyrwać się z tego terroru i, tak jak główny bohater w ostatniej scenie, odjechać w stronę zachodzącego słońca jako człowiek wolny i człowiek, który jest także wolny od nakazu pracy. Film Delikwenci powstawał przez 5 lat, scenariusz zmieniał się w trakcie realizacji i jest to film, jak już powiedziałem, 3-godzinny, którego struktura jest dosyć rozgałęziona. Jest to film, który zaczyna się jak rasowy heist movie, czyli właśnie film o napadzie na bank. Głównym bohaterem, którego poznajemy jako pierwszego, jest niejaki Moran w tej roli Daniel Elias, szeregowy pracownik banku gdzieś w Buenos Aires. Pierwsze ujęcie pokazuje jego garnitur, który czeka na niego w słońcu poranka, już przygotowany, rozłożony na krześle służącym za wieszak, już przygotowany do tego, żeby Moran założył go i udał się jak codziennie do banku. Dokładnie to się dzieje i przez dobrych pierwsze pół godziny obserwujemy rutynę Morana, właśnie tego skarbnika bankowego, urzędnika w sensie ścisłym, takiego człowieka, którego indywidualność zapadła się gdzieś dawno temu w jego głęboko osadzone oczy. Patrzymy na niego jak na człowieka, który nie zdradza emocji i który zrósł się ze swoją rutyną tak bardzo, że właściwie można by go już w tym banku nie zauważyć. No ale film zaczyna się dramaturgicznie od tego, że Moran w sposób wydaje się dosyć spontaniczny w pewnym momencie kradnie ze swojego banku 650 tysięcy dolarów. W tym momencie jest to już heist movie, właśnie film o napadzie na bank i Rodrigo Moreno, reżyser, oczywiście nie mylić ze słynnym piłkarzem, pokazuje nam cudowny moment, kiedy Moran wychodzi z banku z pełną torbą pieniędzy i w jego ciele dzieje się coś, co nie działo się od dawna. Na jego twarzy tańczy skrywany uśmiech. Jego ciało oddycha szybciej. Idzie innym krokiem. Wydaje się, że za chwilę eksploduje z ekscytacji i radości. Widzimy na ekranie urzędnika, wyrobnika, który nagle zrzucił z siebie kajdany codziennej urzędniczej rutyny. Daniel Elias gra ten moment fantastycznie. W tle rozbrzmiewa dynamiczna, pełna życia muzyka Astora Piazzolli. To jest właściwy początek filmu, ale już za chwilkę przychodzi kolejny fabularny haczyk. Jesteśmy dopiero na początku tej opowieści. Moran prosi swojego współpracownika, a właściwie wmanewrowuje go w sytuację, nie dając mu wiele wyboru, współpracownika imieniem Roman, gra go Esteban Biliardi. Mianowicie Moran mówi mu, słuchaj, tutaj jest torba, w torbie jest 650 tysięcy dolarów, Ty przechowasz tę torbę na 3,5 roku, bo tyle zajmie mój wyrok. Ja za parę dni przyznam się do kradzieży. Za dobre sprawowanie wyjdę z więzienia po 3 latach z haczykiem i kiedy wyjdę, podzielimy się łupem. Ciebie nikt nie będzie podejrzewał. Wszyscy widzieli, że w dniu napadu wyszedłeś wcześniej do lekarza, żeby zdjąć kołnierz ortopedyczny. Moran nie daje Romanowi wiele czasu na decyzję, a właściwie zawiera w swojej propozycji nawet element pewnego szantażu, no i Roman przystaje na tę propozycję. Moran rzeczywiście trafia do więzienia, a Roman w pewnym momencie wybiera się w góry Kordoby, pięknie filmowane w tym filmie, zresztą na polecenie Morana, po to, żeby ukryć pieniądze pod wielkim głazem. Tam Roman poznaje grupkę urokliwych ludzi, reżysera filmowego Ramona i dwie piękne kobiety, Normę i jej siostrę Mornę. Zaczyna być trochę bajkowo, bo ta grupka pluska się w wodzie, spędza czas, jakby zupełnie nie miała żadnych trosk. Wydają się mieszkańcami jakiegoś zaczarowanego argentyńskiego lasu albo argentyńskiej pustyni. Jest trochę tak, jakbyśmy nagle w sztuce Szekspira, jak wam się podoba, wkroczyli do ardeńskiego lasu, gdzie panują zupełnie inne zasady niż na królewskim dworze. Ten efekt magiczny jest zamierzony. Roman jest uwiedziony tym, co widzi. Podobają mu się gry językowe i słowne, na których spędzają czas Norma, Morna i Ramon. I w pewnym sensie Roman nawet zapomina o misji, którą zlecił mu siedzący wciąż w więzieniu, oczywiście, Moran. W tym momencie zatrzymam to streszczenie, bo chyba słyszycie, jak mój język łamie się na wypowiadaniu imion bohaterów. Przypomnę, Moran, Roman, Norma, Morna, Ramon. To oczywiście wszystko anagramy, imiona poukładane z tych samych liter. I już w tej zabawie językowej zaczynamy dostrzegać, jakim reżyserem i scenarzystą jest Rodrigo Moreno. On sam w wywiadach, jest to reżyser urodzony w Buenos Aires w roku 1972, a zatem już ponad 50-letni. W wywiadach Moreno często przywołuje nazwisko Jorge Luisa Borgesa, mistrza literackiej gry i szarady, jednocześnie łączonej z bardzo dużą filozoficzną głębią. I rzeczywiście Delikwenci to trochę jak filmowy odpowiednik opowiadania Borgesa, w którym zaczynamy od napadu na bank, a nagle niepostrzeżenie jesteśmy już na owej magicznej pustyni wśród ludzi beztroskich, po to tylko, żeby za chwilę cofnąć się w czasie w narracji i odkryć jeszcze jedną rzecz, o której wam jeszcze nie powiedziałem i którą tylko w tym odcinku wypowiem półgębkiem. Mianowicie retrospekcja więzienna Morana ujawnia ważny detal z jego życia miłosnego, którego doświadczył na owej pustyni, kiedy sam krążył tam kilka dni po napadzie. Ten miłosny sekret połączy zresztą Morana i Romana na jeszcze jeden sposób, którego zupełnie nie przewidzieli. Film jest pełną dyskretnej radości, a także nieskrywanego humoru, układanką fabularną, w której Moreno tak kieruje naszą uwagą, że nawet nie orientujemy się, kiedy przechodzimy z owego sensacyjnego heist movie do metafizycznego westernu, a być może absurdalnej komedii o ludzkiej egzystencji. Sam Rodrigo Moreno mówi w wywiadach, że w tym filmie chciał dać wyraz swojej fascynacji czasem nieproduktywnym. Sam Moreno mówi, że kapitalizm, w którym wszyscy żyjemy, nakazuje nam czynić nasz czas wyłącznie produktywnym. Żyjemy w terrorze produktywności i zaczynamy się denerwować, niepokoić, kiedy nasz czas staje się nieproduktywny. Tymczasem główny bohater Moran faktycznie rozsmakowuje się w tym wolnym czasie, który zyskuje w momencie, w którym staje się oczywiście złodziejem. Te ponad $500,000 I tutaj ważny szczegół, są to dolary, a nie argentyńskie peso, ponieważ sam Rodrigo Moreno mówi o tym, że argentyńska ekonomia jest tak niestabilna, że kursy zmieniają się cały czas, inflacja szaleje i jakakolwiek kwota podana w scenariuszu musiałaby się zdezaktualizować do momentu premiery. A zatem, jak w prawdziwym amerykańskim filmie heistowym, mamy tutaj rabunek dolarów. Moran staje się wolny w momencie, w którym kradnie owe pieniądze, w momencie, w którym paradoksalnie traci swoją wolność, ponieważ idzie do więzienia, wylicza, że zajmie to 3,5 roku, ale jak sam mówi, lepiej spędzić 3 lata w więzieniu niż kolejnych 20 za biurkiem w banku. Stoi za tym gestem pewien rodzaj moralnej arytmetyki z zaskakującym twistem, ponieważ Moran przelicza lata swojego życia i lata tej niewoli, w którą został wtłoczony przez system, wszystkie te lata, które już spędził za biurkiem, i dochodzi do wniosku, że woli stać się więźniem faktycznym na kilka lat, niż dalej odbębniać tą swoją pozbawioną smaku egzystencję jako bankowego urzędnika. Jak już wspomniałem, aktor Daniel Elias cudownie gra te momenty uwolnienia. To nie jest tylko ten jego szybszy krok, to nie jest tylko ta jego wyraźnie szybciej pulsująca krew w scenach tuż po kradzieży walizki pieniędzy. To jest także cudowny moment, w którym już w górach Kordoby Moran, widząc grupkę chłopców grających w piłkę nożną na wolnym powietrzu, nagle podbiega do nich spontanicznie. Budzi się w nim ten mały chłopiec, który po prostu chce zagrać z kumplami w piłkę. Jest to także moment, w którym Moran je lody z taką cudowną radością. Znowu dziecka, które pozwala sobie na tą przyjemność. Jest to bohater, który pluska się w wodzie. Znowu gest najprostszej zabawy, łączącej wręcz świat zwierząt i świat ludzi. Zobaczcie na wszystkie psy, które cudownie taplają się i bawią w wodzie. To są takie najprostsze przyjemności wspólnej zabawy, zjedzenia czegoś słodkiego, spaceru, który jest bez troski, w którym po prostu zwracamy uwagę na to, jak cudownie świeci słońce. To wszystko było szczelnie zamknięte przed bohaterem, którego dni były takie same, którego codzienność to były słupki, banknoty, przeliczarki do pieniędzy, pobrzękujące klucze i kolejni klienci skarżący się na to, że znowu coś nie tak działa, jak powinno. A skoro mówimy o klientach, to warto zwrócić uwagę, że jedną z pierwszych klientek, jakie widzimy na ekranie, jest kobieta, której podpis okazuje się identyczny z podpisem innego klienta. Tę klientkę notabene gra Adriana Eisenberg, to słynna aktorka argentyńskiego kina i, uwaga, matka Rodrigo Moreno, a zatem reżysera. Co ciekawe, mimo że obsługa banku jest bardzo zdziwiona tym, że rzeczywiście podpis tej kobiety jest identyczny jak podpis zupełnie innego klienta, właściwie nie staje się to potem żadnym ważnym elementem fabuły. Natomiast kiedy ta scena się rozgrywa, pada kluczowy dla całego filmu dialog, albowiem bohater mówi: no tak, czasami to się zdarza, ludzie mają te same podpisy, te same głosy, a nawet dwa te same życia. I to właśnie ten temat podwójności, tego, że jedno życie może stać się paralelne z drugim, jest jednym z kluczowych tematów filmu Delikwenci, ponieważ Moran i Roman są nie tylko zespoleni tą anagramową naturą swoich imion, w których pozamieniano kolejność liter, ale przez cały film rzeczywiście stają się równoległymi wersjami jednego i tego samego życiorysu, co podkreśla kilka momentów, w których Rodrigo Moreno zdecydował się podzielić ekran na pół w takiej technice zwanej split screen, czyli dosłownie podzielony ekran, i pokazać, że mimo że Moran jest w tym momencie w więzieniu, a Roman na wolności, zaskakująco często zdarza im się sięgać po papierosy dokładnie w tym samym momencie. To kolejny element radosnej zabawy Rodrigo Moreno w tym filmie, a najcudowniejszą chyba właściwością owej zabawy jest to, że Rodrigo Moreno dał sobie, a właściwie producenci, którzy mu zaufali, dali mu całe owe 3 godziny na tę zabawę. Ten film nie miałby sensu, gdyby był filmem krótszym. Właśnie to powolne odkrywanie różnych symetrii, małych nawiązań, dyskretnych rymów, powtórzeń, żartów, których puenta czasami przychodzi nawet 2 godziny po tym, kiedy pierwsze ziarenko żartu zostało zasiane. To wszystko jest prawdziwa uroda tego filmu. Oczywiście nad tym wszystkim unosi się jeszcze gra zabawy, jak powiadają filmoznawcy, intertekstualnej. Co to znaczy? Zabawy cytatami z innych dzieł. Bohater Roman w pewnym momencie idzie do kina, w którym grany jest film pod tytułem Pieniądz Roberta Bressona. O tym filmie wspominałem w odcinku poświęconym filmowi Na los szczęścia Baltazarze. Kluczem filmu Pieniądz jest to, że jedna i ta sama ukradziona kwota przekazywana z ręki do ręki przynosi pecha, właściwie zgubę kolejnym osobom, które te pieniądze sobie przekazują. Troszeczkę tak jest w samych delikwentach, gdzie owa skradziona torba z pieniędzmi okazuje się takim przechodnim przekleństwem. Bohaterów spotykają także złe rzeczy, ponieważ pobyt więzienny okazuje się o wiele brutalniejszy niż Moran się spodziewał, a Roman będzie musiał liczyć się z ogromną burzą w swoim życiu prywatnym i emocjonalnym, jaka nastąpi w wyniku podróży do gór Kordoby. A zatem to nawiązanie do Pieniądza jest dowcipnym nawiązaniem ze strony Moreno. Pewnie tych nawiązań można by tutaj znaleźć więcej. Jestem przekonany, że osoby znające kulturę argentyńską mogłyby tutaj przeczytać bardzo dużo nawiązań literackich, ale niektóre rozwiązania nawet podpowiada nam sam Rodrigo Moreno, ponieważ wielokrotnie, między innymi, widzimy okładkę płyty z roku 1971, to jest grupa Papos Blues, podobno kultowa argentyńska grupa, której piosenka pod tytułem A donde está la libertad, czyli dosłownie Gdzie jest wolność, kończy cały film. Jej słowa są znaczące, ponieważ właśnie poszukiwaniem wolności film się zaczął. Marzenie Morana, głównej postaci, jest ściśle związane właśnie z wolnością i w tym sensie na pewno jest późnym potomkiem Bartelbiego, czyli słynnego urzędnika z noweli Hermana Melvilla, który pewnego dnia postanowił przerwać urzędniczą rutynę prostym zdaniem I would prefer not to, wolałbym nie. To zdanie, wolałbym nie, jest dokładnie tą egzystencjalną deklaracją, która leży u podstawy buntu Morana w filmie, który oglądamy. I oglądając ten film, pomyślałem sobie, jak pięknie i jak głęboko dotyka on tego miejsca w nas wszystkich. Nie wierzę w to, że ktoś nie miałby w sobie tego miejsca, tego obszaru naszego serca, które właśnie marzyłoby o tym, żeby odrzucić te wszystkie zobowiązania dnia codziennego, te wszystkie terminy, te wszystkie deadline'y, te wszystkie rutyny, te wszystkie spotkania, to wszystko, co łączy się z życiem zawodowym. To marzenie oczywiście jest wspólne wielu filmowym bohaterom. Wiele filmów z gatunku heist polega właśnie na tym, że bohaterowie decydują się na ten jeden duży skok po to, żeby później grzać się w słońcu. Na przykład hiszpańskim, jak bohater Sexy Beast Jonathana Glazera. Czasami bohaterowie decydują się na taki skok z miłości. To przypadek chociażby Pieskiego popołudnia Sydney'a Lameta. Ale są także filmy, w których ten natłok obowiązków, ta koszula i krawat, ten nadmiar bodźców i presji ze strony otoczenia popychają bohaterów do działań bardziej brutalnych, bardziej destrukcyjnych. Kiedy oglądałem Delikwentów, nie mogłem się oprzeć wrażeniu, że jest to taka łagodniejsza, południowoamerykańska wariacja na temat filmu Upadek Joela Schumachera, w którym Michael Douglas w pewnym momencie nie mógł już wytrzymać rutyny codziennego amerykańskiego życia i chwytał za karabin maszynowy. To skojarzenia bliższe, czasem bardziej odległe, ale nie mam żadnych wątpliwości, że sam temat delikwentów jest niesłychanie aktualny. Sam tytuł oznacza tych, którzy łamią prawo, bo zapominamy może czasami o tym. W Polsce to słowo jest używane w kilku znaczeniach, ale po angielsku i po hiszpańsku, zgodnie z łacińskim źródłosłowiem, delikwent to ten, który zbacza z drogi. A zatem delikwenci to po prostu przestępcy, ale ironia Rodrigo Moreno polega na tym, że aby uzyskać wolność, należy zboczyć z drogi. Trochę z tą myślą film nas zostawia i myślę, że nasza kultura obecnie jest przeniknięta czymś takim. To znaczy właśnie myślą, że być może ta cała gonitwa, że być może to przepracowanie, to co zwane czasami jest brutalnie, ale chyba też celnie kulturą zapierdolu, bardzo przepraszam, że użyłem tego słowa, że to wszystko wymagałoby jakiegoś radykalnego aktu buntu. I taki właśnie bunt, ale także z jego wszystkimi nieprzewidzianymi konsekwencjami pojawia się w filmie Delikwenci. Ostatnio taką książką, w której znalazłem inną wersję takiego wyłączenia się z rzeczywistości, troszkę bardziej ocierającą się już o klimaty depresyjne, to książka Otesy Moszwek, czyli książka pod tytułem Mój rok relaksu i odpoczynku. Natomiast sięgnijmy jeszcze do samego Rodrigo Moreno, bo w tych odcinkach zawsze staram się wam nakreślić troszkę kontekstu. Otóż w tym przypadku muszę powiedzieć jasno, Delikwenci to był pierwszy film Rodrigo Moreno, jaki obejrzałem. Poczytałem potem o nim online i dowiedziałem się nie tylko, że obecnie ma już 52 lata, ale że należy do tej samej grupy reżyserów, których nazywa się argentyńską nową falą. Lucrecia Martel jest jedną z reżyserek tej grupy. Odsyłam do odcinka o filmie Zama. A Rodrigo Moreno pochodzi z rodziny artystycznej. Obydwoje jego rodzice to aktorzy. Mamę nawet widzimy na ekranie, jako ową kobietę z zdublowanym podpisem. I Rodrigo Moreno, także z tych wywiadów, które znalazłem w sieci, jawi się jako człowiek bardzo czytany, bardzo dowcipny, bardzo mocno antykapitalistyczny w swoich nastawieniach, który sam mówi, że fakt, że ten film powstawał przez wiele lat, pozwolił mu na ciągłe obserwowanie zmieniającej się rzeczywistości politycznej Argentyny i jest też taką gorzką ironią, że już w momencie, kiedy ten film wchodził na ekrany, prezydentem kraju został Javier Milei, czyli znany z bardzo populistycznej persony polityk, którego oczywiście Rodrigo Moreno zupełnie nie akceptuje, ale w wywiadach podkreśla, że ten film wyraża pewne takie napięcie i wyraża też pewną troskę o to, dokąd w ogóle Argentyna zmierza. Sam Rodrigo Moreno kształcił się filmowo na początku lat 90. i podkreśla, że filmem, który zmienił jego życie, było Inaczej niż w raju. Jima Jarmusza z roku 1984. To jest film, powiedział, po którego obejrzeniu stał się innym człowiekiem i to jest film, który uformował jego artystyczną wyobraźnię i wcale mnie to nie dziwi, ponieważ ja w trakcie Delikwentów nie jeden i nie dwa razy pomyślałem o filmie Jarmusza pod tytułem Poza prawem. Wydaje mi się, że mamy tu do czynienia z bardzo podobną minimalistyczną inscenizacją i z bardzo zbliżonym poczuciem humoru. Natomiast jeżeli chodzi o samą konwencję filmu Delikwenci, Rodrigo Moreno powiedział, że w pewnym sensie jest to remake klasycznego filmu argentyńskiego z roku 1949 pod tytułem Bynajmniej nie przestępca. Tak należałoby ten tytuł przetłumaczyć. Jest to film w reżyserii Hugo Fregonese, takiego argentyńskiego reżysera, który jako jeden z nielicznych Argentyńczyków potem zrobił dużą karierę w Hollywood. Później jeszcze nawet nakręcił jeden z filmów z serii o Winnetou. Hugo Fregonese nakręcił klasyczny heist movie, to znaczy taki, w którym bohater kradnie pieniądze właśnie po to, żeby zapewnić sobie spokojne życie. Natomiast Rodrigo Moreno powiedział, że chciał nakręcić coś w rodzaju antyfilmu heistowego, to znaczy chciał zadać pytanie źródłowe, pytanie filozoficzne, o co walczą bohaterowie tych filmów i czym dokładnie jest ten nakaz produktywności, który czyni z nas wszystkich owych urzędników za biurkami, czy to pochylonymi nad swoimi laptopami, czy zestawiającymi słupki, czy wstukującymi jakieś dane, czy zamkniętymi w wielkich wieżowcach korporacji. Rzeczywiście, Delikwenci to rodzaj filozoficznej dekonstrukcji filmu z gatunku heist. Myślę, że to jest dobry opis tego, czym ten film jest, ale także ujął mnie bardzo Rodrigo Moreno w momencie, w którym potwierdził swoją ogromną miłość do gier słownych i w dwóch wywiadach, jakie z nim obejrzałem, użył do opisu swojego filmu Delikwenci, takiej gry słownej, że jest to połączenie filmu noir i filmu Jeana Renoira. To nawet brzmiało zabawniej, kiedy on to mówił, że film noir meets Renoir. Dlaczego? No, bo z jednej strony mamy tutaj rzeczywiście, powiedzmy, ten film noir, kradzieży, napięcia, powiedzmy taką asfaltową dżunglę w wersji light, a z drugiej strony film Renoir, ponieważ druga połowa Delikwentów rozgrywa się w pięknych plenerach, w cudownej beztrosce, a to jest to, z czym Rodrigo Moreno kojarzy się film Renoira, Wycieczka na wieś, zresztą także obecny na liście top 100 Spoilermastera, no więc jak mogłem się nie zakochać w Delikwentach, skoro Rodrigo Moreno jest tak ogromnym fanem Renoira. Poczytałem więcej o Moreno, bardzo chciałbym zobaczyć więcej jego filmów. Udało mi się obejrzeć jeden, jako że teraz przebywam na stypendium Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Chicago, to mam też dostęp do amerykańskiego Amazon Prime i tam w bibliotece filmów znalazłem wcześniejszy film Rodrigo Moreno, to znaczy Cień z roku 2006. Notabene jest to film, który jestem pewien, że w pewnym momencie przemknął przez także polską scenę festiwalową, bo pamiętam jego opisy, nie widziałem go wtedy, a sądząc po ilości ocen na Filmwebie, dosyć dużej ilości, to dużo osób ten film wtedy widziało. Otóż Cień jest bardzo ciekawą wprawką w moim przekonaniu do Delikwentów, przy czym Delikwenci przerastają ten film o kilka długości, ponieważ Cień jest filmem o ochroniarzu, o takim bodyguardzie polityka argentyńskiego. Przez cały film towarzyszymy mu, patrzymy na świat, życie, rozmowy tego ważnego polityka stricte z perspektywy owego ochroniarza, którego zadaniem jest ciągłe pilnowanie ważnej persony. W tej pracy jest też sporo elementów upokorzeń, no i wielką niespodzianką, i tutaj duży spoiler, jest to, że w finale ów ochroniarz strzela do swojego bezbronnego w tym momencie szefa w akcie klasowej zemsty. Moreno oczywiście jest klasycznym południowoamerykańskim marksistą. W innym jego filmie, to już wiem tylko z opisu, prezentował codzienne życie kobiety sprzątającej. Ten film nazywał się Raymond, która sprzątała, podczas kiedy jej klienci na głos czytali Kapitał Marksa. I o ile jestem pewien, że w tym filmie z roku 2014 było to zainscenizowane ciekawie i być może nawet dowcipnie, jestem także ciekaw filmu z roku 2011 pod tytułem Tajemniczy świat, o tyle muszę powiedzieć, że to, co jest obecne w Delikwentach, to jest, no, jak już wspomniałem, co najmniej o kilka półek bardziej wyrafinowane, ponieważ tak jak w Cieniu mamy element buntu urzędnika przeciwko machinie, w której pracuje, no ale to nie jest ten jeden, jedyny strzał, który ma rozwiązać wszystko po 100 minutach projekcji i zakończyć film, tylko tutaj w Delikwentach cudowne jest to, że widzimy także to, co następuje po akcie buntu. Widzimy to i to jest cudowny żart, kolejny zresztą Rodrigo Moreno w tym filmie, że kiedy Moran już wyzwolił się z tej codzienności bankowej, trafia do codzienności więziennej, gdzie jego ciemiężycielem jest mężczyzna, którego gra ten sam aktor, Herman de Silva, który grał jednego z jego zwierzchników w banku. To jest ta sama twarz, co prawda skryta za siwą brodą, ale jest to cudowny żart, który pokazuje, to jest naprawdę fantastyczne, że z deszczu pod rynnę, po prostu. W banku nasz Moran miał okropnego, nudnego szefa, w więzieniu będzie miał okropnego, przemocowego mafioza, z którym będzie się musiał liczyć i co ważne, tutaj cudowna ironia dojrzałego marksisty, jakim jest Rodrigo Moreno, będzie także musiał temu mafiozowi płacić konkretne kwoty z tej ukradzionej torby. Pytanie, czy cokolwiek pozostanie pod koniec odsiadki, to już pozwolę wam odkryć. Natomiast jest cudownym żartem w tym filmie, że to ta próba wyrwania się z kapitalizmu sprawia, że trafia się do rządzonego jak najbardziej kapitalistycznymi zasadami więziennego, codziennego życia. Tych poziomów ironii jest tutaj o wiele więcej. Pozwolę wam już je odkrywać na własną rękę. Dodam, że cudowną decyzją Moreno jest fakt, że bank, w którym wszystko się to dzieje, a przynajmniej duża część filmu się dzieje, jest cudownie retro, jest utrzymany w boazeriach. Cały ten skok na kasę jest zupełnie niemożliwy z dzisiejszej perspektywy. Nie ma tam właściwie żadnej komputeryzacji. Nie są to te banki, które my znamy, czyli te sterylne, opatrzone logiem, tylko wszystko jest takie jakby trochę wyjęte z lat 70. Mnie się zresztą to troszeczkę skojarzyło z takim filmem dosyć zapomnianym pod tytułem Milczący wspólnik z 1978 roku z Elliotem Gouldem. Nie jestem pewien, czy Rodrigo Moreno widział ten film, ale jest to film na pewno z jednym z najlepszych scenariuszy w tym gatunku. Zresztą ten scenariusz napisał Curtis Hanson, czyli twórca Tajemnic Los Angeles. I nie wiem, czy Rodrigo Moreno znał ten film, ale odtworzenie realiów tego banku troszeczkę właśnie w kluczu retro jest w tym filmie Delikwenci absolutnie, absolutnie cudowne. Kiedy tak oglądałem ten film dwa razy, więc przesiedziałem z nim w sumie 6 godzin, uśmiechając się od ucha do ucha, doceniając dowcip, a jednocześnie myśląc sobie o głębi tej wizji człowieka, który no właśnie wyrywa się z kieratu pracy, przypomniali mi się inni filmowi bohaterowie, którym także się to udało. Czasami w ciepłym słońcu, to przypadek Zmruż oczy Andrzeja Jakimowskiego, który wcale nie jest tak odległy od filmu Delikwenci, a czasami w wersji takiej dosyć brutalnej, niepokojącej, jak w bardzo niedocenionym i zapomnianym filmie Lorenta Canteta pod tytułem Time Out. W każdym razie zakończę tym, czym Delikwenci się zaczynają, bo fakt, że pierwsze ujęcie Delikwentów to jest ten przygotowany garnitur na następny dzień pracy w porannym słońcu na krześle w takim właśnie starokawalerskim mieszkaniu, jest dla mnie cudownym dowodem na to, że Rodrigo Moreno potrafi patrzeć na tych wszystkich troszkę już zarośniętych mężczyzn pod krawatem, w białych koszulach, z plecakami na plecach, którzy dążą do kolejnych biur, nie jako na korpo szczury, nie patrzy na nich z pogardą, jako na tych, którzy zostali uwiedzeni przez kapitalizm, tylko patrzy na nich ze współczuciem. Początek filmu Cień to dokładnie ten sam motyw. Bohatera poznajemy, kiedy ubiera kamizelkę kuloodporną i na to nakłada białą koszulę i garnitur. I muszę powiedzieć, że przez cały film czujemy, jak musi mu być gorąco w tej koszuli z tą kamizelką pod spodem w tych upalnych dniach w Buenos Aires. Wydaje mi się, że Rodrigo Moreno udowadnia w Delikwentach, że widzi w tych facetach wbitych w te krawaty po prostu ludzi, którym warto współczuć. Widzi współczesnych wasalów, widzi współczesnych podległych. To ujęcie Morana, który właśnie w tym garniturze, właśnie z tym plecaczkiem w końcu wychodzi z tego banku, kiedy już kradnie tę wielką kwotę, jest tak cudowne, bo aktorowi udało się tak pięknie zagrać ten moment, w którym w tym ciele wbitym w ów garnitur nagle obudziło się życie, że muszę powiedzieć, że jest to i wzruszające, i w jakimś sensie wzniosłe. Pamiętam bardzo dobrze, jak mój tata opowiadał mi, jak na przełomie lat 70. i 80. udało mu się pojechać do Londynu. To była jego pierwsza wyprawa tak daleko na zachód. Był tam członek naszej rodziny, dzięki czemu udało się zdobyć ten paszport na rodzinną taką wizytę. I pytałem go, jak on doświadczył tego Londynu właśnie po właściwie całym życiu przeżytym wtedy w PRL-u. No, mówił, że tam było mnóstwo rzeczy, które go zadziwiały, szokowały, ale opisał taki jeden obrazek, mianowicie jeszcze pod koniec lat 70. tak faktycznie było, widzimy to na zdjęciach, że z metra londyńskiego nagle rano wypłynęła taka chmara urzędników, mężczyzn w czarnych kapelusikach, takich mniej więcej, jakich widzimy w filmie Living z Billem Nighym, którzy pędzili z parasolami i właśnie w tych swoich uniformach do biur. I pamiętam, że tata opowiadał, że to zrobiło na nim wielkie wrażenie, jako taki obrazek. I tak sobie myślę, że ja dorastałem w latach 90., gdzie garnitur, koszula, krawat to był niemal strój honorowy. To była ta zbroja biznesmena lat 90. No kto nie chciałby w takim garniturze stać i naśladować Michaela Douglasa z filmu Wall Street, prawda? Ja wychowałem się przynajmniej przez pewną część mojego życia w takim kulcie tego garnituru, tego krawata, tej koszuli jako właściwie zdobyczy wolności, zdobyczy roku 89 i 90. No wszyscy, mam wrażenie, wtedy w Polsce, przynajmniej ogromna ilość nas wszystkich, była tym obrazkiem biznesmena z neseserkiem, niesamowicie zauroczona. Tymczasem w roku 2024, oglądając film Delikwenci, patrząc na to, jak cudownie Rodrigo Moreno z ogromną empatią pokazał udręczenie tego człowieka w garniturze, pomyślałem sobie, że my już też dokładnie rozumiemy, co nam chce argentyński reżyser powiedzieć. To jest charakterystyczne dla naszej kultury napięcie. Myślę, że zawsze będziemy rozerwani pomiędzy tą wizją świata i czasu produktywnego, z jakąś fantazją o czasie zupełnie wolnym, zupełnie nieproduktywnym, troszkę takim utopijnym. No, gdyby nie to napięcie, to myślę, że nasza kultura miałaby zupełnie inny charakter. Kultura Zachodu na szczęście jest tą kulturą, która pozwala na rozładowywanie takich napięć także w takich fantazjach, jakimi są Delikwenci, a czasami pozwala rzeczywiście na znalezienie jakiejś takiej szczeliny, która pozwala na wykucie sobie tego osobistego szczęścia, nawet wbrew tym wszystkim siłom kapitału i systemu, z których Rodrigo Moreno zdaje sobie sprawę, a jednocześnie sam znalazł sposób na to, żeby robić filmy być może nieopłacalne, być może powstające długo, być może wprawiające producentów w frustrację, ale jednak koniec końców po wielu latach developmentu i kręcenia znajdujące swoich widzów dzięki w Polsce nowym horyzontom, dlatego serdecznie Wam polecam, bardzo gorąco zachęcam, żeby odwiedzić Nowe Horyzonty Tournée, a zwłaszcza Was zachęcam do tego, żeby obejrzeć film Delikwenci. Pod koniec filmu Cień bohater po raz pierwszy kąpie się w morzu. Wcześniej powiedział, nigdy nie miał na to czasu. W filmie Delikwenci bohater i się kąpie, i je lody, i gra w piłkę. I życzę Wam przede wszystkim tego, jako że ten odcinek pojawia się w piątek, spędźcie najbliższą sobotę i najbliższą niedzielę jak najbardziej nieproduktywnie, a kiedy przyjdzie czas na Nowe Horyzonty Tournée, koniecznie, koniecznie wybierzcie się, proszę, na film pod tytułem Delikwenci. Jeżeli słuchacie tego odcinka już po tym, kiedy Nowe Horyzonty Tournée się wydarzyło, no to jestem przekonany, że już niedługo ten film trafi także na VOD. Będę o tym informował, ale zachęcam do tego, żeby go zobaczyć na dużym ekranie i dziękuję Nowym Horyzontom za tę współpracę. Tak jak obiecałem, teraz lista kin, w których będzie można zobaczyć i dołączyć do Tournée. To jest Białystok, Kinoforum, Bytom, BC Kino, Częstochowa, Iluzja, Gdańsk, Żak, Gdynia, Gdyńskie Centrum Filmowe, Gorzów, 60 Krzeseł, Katowice, Światowid, Konin, Oskard, Kołobrzeg, RCK, Kraków, Kika, Kraków, Kino pod Baranami, tam w dniach 18-21 kwietnia, Lublin, Kino Bajka, Łódź, EC1, Nowy Targ, MCK, Olsztyn, Awangarda 2, Płock, Przedwiośnie, Poznań, Pałacowe, Radom, Elektrownia, Szczecin, Zamek, Toruń, Kamer Image, Warszawa, Muranów, Wieluń, WDK, Wrocław, Kino Nowe Horyzonty, Żywiec, Janosik. Wybierzcie się koniecznie. Ja Was serdecznie pozdrawiam. Następny Spoiler Master już za tydzień.